Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 17 rozdział. Dwa tygodnie temu przyglądaliśmy się tym przygotowaniom, które Bóg czynił w życiu Dawida. Tym wszystkim przygotowaniom, które poprzedzały jego sławne starcie z Goliatem, olbrzymem z Gat. I w tym okresie przygotowań widzieliśmy takie dwa zasadnicze elementy. Pierwsze z nich to ten czas, który Dawid spędzał w samotności z Bogiem. Te bitwy, które toczył, których nikt nie widział. Ten czas, który spędził tam na łąkach z tymi zwierzętami, poznając Boga w takim miejscu. Nie w zborze, nie w jakiejś świątyni, ale na pastwisku ze zwierzętami dzikimi. Tam poznawał Boga. Tam jego serce lgnęło do Boga. Tam widzimy w jego psalmach wiele odnośników do piękna natury, do pasterza i owiec, tego wszystkiego, co było mu bliskie. Tam on uczył się Boga. Tam wzrastał w poznaniu Boga, w swojej pracy. Po drugie, widzieliśmy, że zanim nastąpiła ta wielka bitwa z Goliatem, Dawid musiał walczyć i staczać pomniejsze bitwy. One i tak były wielkie. Ale w porównaniu z tą bitwą, były to bitwy, które przygotowywały go, przez które Bóg trenował go, przygotowywał go do tego konfliktu, który tutaj teraz publicznie miał się rozegrać. Tamte bitwy, myślę, były równie wielkie, ale były prywatne, nikt o nich nie wiedział. Tutaj natomiast przychodzi Dawidowi stanąć do walki, gdzie wszyscy patrzą na niego. Jest to bitwa, która nie tylko decyduje o jego własnym życiu, nie tylko o życiu jego stada, ale o życiu całego narodu. Bezpośrednio przed samym pojedynkiem Dawid musiał jeszcze zmierzyć się ze zniechęceniem, z szyderstwem i zarzutami swojego własnego, starszego brata, a następnie ze strachem i niewiarą swojego króla. Kiedy Dawid usłyszał te bluźniercze słowa Goliata, zobaczył paniczną ucieczkę zastępów Izraela, był do głębi wzburzony i zaczął głośno wyrażać swoje oburzenie. W wierszu 26 czytaliśmy, że Dawid odezwał się do wojowników, którzy stali przy nim. Co to się stanie z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Nagle wśród tego tłumu żołnierzy pojawia się nastolatek, który twierdzi, że coś trzeba zrobić w tej haniebnej sytuacji. Od 40 dni zastępy Izraela są lżone przez nieobrzezanego Filistyna, któremu nikt nie ma odwagi stawić czoła, mimo sowitej nagrody przyobiecanej przez króla. A tu pojawia się jakiś wyrostek i wypowiada tak śmiałe stwierdzenia. Wiersz 31 mówi nam, iż rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid. Właściwie Dawid zadał tylko pytanie. Jakże on śmie żyć Bogu żywemu? Ale to było na tyle poruszające, że ludzie zaczęli o tym rozmawiać. Rozgłoszono jego słowa. Żołnierze zaczęli o tym głośno mówić, że pojawił się ktoś, kto jest oburzony, ktoś, kto wzywa do jakiegoś działania, że coś trzeba zrobić. I czytamy, że doniesiono o tym Saulowi. I Saul kazał go sprowadzić. Wiersz 32. I rzekł Dawid do Saula. Zobaczcie, że z naszej narracji wynika, że to Dawid pierwszy przemawia do swojego króla. Rzekł Dawid do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Zauważmy postęp w postawie Dawida. Najpierw stwierdził, że coś trzeba zrobić. z tą sytuacją. Coś trzeba zrobić z tym Goliatem. I to było lepsze od tego, co prezentowali pozostali. Ale to jeszcze nie jest wielka wiara. Jeżeli ktoś wstaje i mówi, wiecie, jest problem, coś trzeba z tym zrobić. To jest lepsze niż nic nie mówić, to jest lepsze niż uciekać przed problemem. Ale Dawid się nie zatrzymuje. Dawid wstaje i mówi, ja zamierzam coś zrobić. I bracia i siostry, jest wielka różnica, kiedy wstajemy i mówimy, to czy tamto trzeba zmienić, to czy tamto trzeba się tym zająć, a co innego, gdy stajesz i mówisz, ja się tym zajmę. Jest wielka różnica. Jest wielu ludzi, którzy mają odwagę i czelność i są w stanie, wiecie, wytykać i pokazywać i tak dalej, ale jest niewielu takich, którzy wstają i mówią, ja się tym zajmę, ja coś z tym zrobię. Saul czekał na te słowa od 40 dni, ale z ust tego chłopca to brzmiało jak żart, nie na miejscu. Wiecie, dla Saula to wyglądało tak, jakby ten chłopak ze wsi przyszedł i powiedział, niech się nikt nie obawia, wszystko spokojnie, ja tu jestem, ja się tym zajmę. To Saul patrzył na niego i... Co za absurd. To jakieś chyba nieporozumienie. Co ten chłystek myśli, że on tu działa? To nie jest miejsce na takie żarty. Wiesz, 33. Saul rzekł do Dawida, ty? Ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Dzieciaku, ty nie wiesz, o czym mówisz. Nie masz pojęcia, na co się porywasz. Jesteś małolatem, niedoświadczonym, niewprawionym w walce. A Goliat to zaprawiony w bojach wojownik od swojej młodości. Ten olbrzym to nie tylko wielka góra mięsa, ale to jest mistrz walki mieczem, oszczepem. Jakbyś chciał stanąć oko w oko z Bruce'em Lee i mówić, że go pokonasz. To tak jakby Miłosz, wiecie, i chciał walczyć, nie wiem, z Danielem Lemke. Śmiech na sali po prostu, no. Na kogo on się porywa? Na takiego niedźwiedzia? Nie wiesz, co mówisz, chłopcze. Nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć. Rozsądny chłop z tego Saula, prawda? No, uśmiechacie się, bo znacie resztę historii. Dlatego możemy się uśmiechać. Ale postawmy siebie w podobnej sytuacji, kiedy nie wiemy, co będzie dalej. Jaki Goliat stoi na twojej drodze? Może toniesz po uszy w długach, których nie masz szans, żeby spłacić. Może w domu masz piekło. Konflikt za konfliktem, kłótnia za kłótnią. Nie umiesz się z tym poradzić. Spróbujesz, stajesz na głowie i zamiast być lepiej, coraz gorzej. Już nie jest tak do śmiechu. Kiedy popatrzysz na swojego Goliata, w pracy zamiast cię docenić, to cię wykorzystują na maksa. I jeszcze płacą tak, że chce ci się płakać. Może byłeś już u wszystkich możliwych lekarzy, próbowałeś najnowszych medykamentów i nadal nie ma poprawy. Może boisz się o swoje dzieci, może o swojego męża, swoją żonę. I to nie trwa już 40 dni, ale to trwa 4 lata. A może 14 lat. A może jeszcze dłużej. Jaki jest twój Goliat? A co mają powiedzieć nasi bracia i siostry żyjący pod tyranią komunizmu w Korei Północnej? Jaki jest ich Goliat? Co można zrobić z tym Goliatem? Czy w ogóle można mu stawić czoła? Jak z nim walczyć? Jeśli masz mentalność Saula, to już dawno straciłeś nadzieję. Jedyne, co widzisz, to rozmiary Twojego Goliata. Jak wielki jest Twój problem. Jak tragiczna jest Twoja sytuacja. Jak nie do rozwiązania jest Twoje położenie. Wszystko, co widzisz. W niewierze powtarzasz, nie można pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć. Ale pamiętajmy o tym, że to są słowa człowieka, od którego odstąpił Duch Boży. To są słowa człowieka związanego strachem i dręczonego przez złego ducha. To są słowa człowieka, który zapomniał, jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest żywy Bóg. Jak wielki jest Pan zastępów. Jak wielki jest Bóg Wszechmogący. Ten prosty wiejski chłopiec, stojący przed królem Saulem, miał właściwe wyobrażenie o wielkości Boga Izraela. Bracie i siostro, jak wielki jest Twój Bóg. Jeśli porównasz Go z Twoim Saulem, przepraszam, z Twoim Goliatem, czy Twój Bóg jest większy od Goliata? Czy Twój Bóg już nie może sobie poradzić z tym Goliatem, który stoi na Twojej drodze? Czy masz Boga, który może Ci pomóc pokonać tego Goliata? Czy też już dawno jesteś pokonany, tak jak te zastępy izraelskie były przez 40 dni, już były w hańbie. Jeszcze bitwa się nie rozpoczęła. Oni już byli pokonani. Tylko go zobaczyli, już uciekali. On już ich trzymał pod swoimi stopami. Zastraszył ich. Wszystka wiara w Boga gdzieś uleciała z nich. Nie było ani jednego, który ważyłby się stawić mu czoła. Poza tym prostym, wiejskim chłopcu. Co to za narzędzie? Czyż Bóg nie miał nikogo lepszego, żeby posłać? Tam był Saul, wyższy o głowę od wszystkich. Czemu on nie poszedł? Czemu Bóg jego nie posłał? Czy to jest myślenie Saula. Mierzenie Goliata z Saulem, kto ma więcej mięśni, kto lepiej, szybciej się porusza, kto ma większą tarczę, kto ma większą dzidę, kto ma większy miecz. To jest myślenie Saula. Saul popatrzył na siebie, popatrzył na swoją tarczę, na swój hełm i cokolwiek tam miał i popatrzył na Goliata i mówi, to się nie da zrobić. Patrzył na tego chłopca ze wsi i mówi, to już w ogóle się nie da zrobić. Możemy tak żyć, bracia, siostry. Możemy tak myśleć. Możemy tak budować Królestwo Boże. Co da się zrobić? Na co nas stać? Czego nam brakuje, wiecie? Czego jeszcze nie potrzebujemy? Możemy tak myśleć. Kiedy patrzymy na rozmiary Goliata i porównujemy je ze swoimi rozmiarami, popełniamy wielki błąd. Dawid patrzył na rozmiary Goliata, ale też patrzył na rozmiary swojego Boga. I kiedy je porównał, to zdumiewał się bezczelnością tego karła. To nie był żaden olbrzym, a to był karzeł przed wielkością Boga. I Dawid to widział. Mówi, jakże on śmie. Jakże on śmie w ogóle podnosić swój głos, żeby lżyć zastępy Boga Izraela. Kimże jestem, Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Dawid się pyta. Poza tym, jak ostatnio widzieliśmy, Dawid doświadczył już działania i pomocy Boga w swoim życiu. Mówię o tym do Saula w wierszu 34 i 35. Sługa Twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wiecie, Dawid w takich sytuacjach nie modlił się, Panie Boże, czy to jest Twoją wolą, żebym teraz ratował tą owieczkę? Panie Boże, pokaż mi, czy to jest Twoją wolą, żebym teraz narażał się i walczył z tym dzikim zwierzęciem? Panie Boże, daj mi jakiś znak. Uczyń coś. Myślicie, że tak się modlił? Myślicie, że czekał? Wtedy Dawid mówi, wtedy ja biegłem za nim. Jestem pasterzem, to są moje owce, to jest mój obowiązek, żeby je pilnować, żeby je troszczyć. Nieważne, co się ze mną stanie. Dawid był takim pasterzem. Dobrym pasterzem. Wzorem naszego dobrego pasterza. Nie wzorem, ale zapowiedzią, cieniem, przepraszam. Dawid nie musiał się pytać Pana Boga, co robić w takich sytuacjach. Jak wielu pobożnych chrześcijan pyta się, żeby nic nie robić po prostu. Pyta się, co mają robić, żeby po prostu siedzieć bezczynnie i czekać, aż inni coś zrobią. I Dawid wiedział, że to trzeba zrobić po prostu. Trzeba się za to wziąć. Jak przychodzi zwierzak dziki i chce zabić moje jagnięcia, to ja muszę ratować jej. Koniec. I mówi, biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z jego paszczy. A jeśli rzucił się na mnie, jeśli się ważył na mnie rzucić, mówi, to ja go chwytałem za grzywę i tłukłem i zabijałem. To nie jest, wiecie, dla chłopaka zajęcie. To jest cudem, co się tam działo. To były już cuda, które Dawid doświadczył. Nie, ja bym się bał, wiecie, porwać na lwa albo na niedźwiedzia. Na Daniela bym się bał porwać. A co dopiero na prawdziwego niedźwiedzia. Taki niedźwiedź to jak machnie łapą, to tylko same żebra zostają. Po prostu potnie ci na kawałeczki. To jest ogromne zwierzę, potężna siła. Taki lew, jak cię chwyci w swe zęby, to koniec. To były cuda. To Dawid doświadczył cudów w swojej życiu. Może mówić, że to były małe przygotowania do wielkiej bitwy, ale jak o tym czytam, to mówię, Panie Boże, to jest niesamowite, że ten chłopiec tam na łące takich rzeczy doświadczał z Tobą. Bracie i siostro, Dawid doświadczył działania i pomocy Boga w swoim życiu. Pozwól, że Ciebie zapytam. Czy Bóg kiedyś cudownie odpowiedział na Twoją modlitwę? Może nie targnąłeś się na niedźwiedzia i na lwa, ale czy Bóg coś dla Ciebie uczynił? Czy Bóg odpowiedział w jakiś sposób na Twoje modlitwy? Czy pamiętasz, jak Ci pomógł w czymś? Czy masz w swoim życiu jakieś świadectwo Jego działania? Chciałbym to usłyszeć. Chciałbym, żebyście tutaj mieli odwagę wyjść do przodu czasu do czasu i powiedzieć nam o tym, co Bóg dla was uczynił. Jak Bóg się do was przyznał. Jak wam pomógł, jak was uratował. Odważ się, by o tym powiedzieć innym. Tak jak Dawid odważył się powiedzieć Saulowi o tym, co Bóg uczynił w jego życiu. Odważ się wyjść na środek i zachęcić nas tym, co Bóg uczynił w twoim życiu. Ja już słyszałem o twoich problemach. To nie to, że nie chcę ich słuchać. Nie zrozumcie mnie źle. Ale już wiele razy słyszałem, że masz takie problemy. I wiem, z czym się zmagasz. I znam twoją frustrację i znam twoje zniechęcenie. O tym tak dobrze pamiętamy i o tym tak często mówimy. A co z naszym lwem i z naszym niedźwiedziem? Jako mały chłopiec wpadłem zimą do szamba. I Bóg zachował mnie od utopienia się w tym strasznym miejscu. W 5. czy 6. klasie podstawówki przezwałem pewną dziewczynę w klasie. I za to dopadli mnie młodociani gangsterzy. I gdyby nie interwencja innych, byłem w takim miejscu, że mogli mnie zatłuc i wrzucić do rzeki. Bóg mnie uratował. Posłał innych gangsterów, którzy tamtych wystraszyli, bo mieli z nimi napięku. Kiedyś jechaliśmy z Ikei na obwodnicy Trójmiasta, wieźliśmy na dachu drzwi i niestety nie dołożyłem starań, żeby je zabezpieczyć. W czasie jazdy te drzwi oderwały się od dachu i poleciały na obwodnicy. Jechałem 70 na godzinę. Gdyby ktoś za mną jechał, nie byłoby mnie dzisiaj tutaj prawdopodobnie. Mogłem spowodować śmierć drugiego człowieka. Kiedy jeszcze Julia była malutka w wózku, szliśmy drogą na spacer i nagle zorientowaliśmy się, że nie ma Michała. Wszedł do rowu z bagnem i gdybyśmy jeszcze chwilę dłużej nie zauważyli jego obecności, mogłoby nie być tutaj z nami dzisiaj Michała. Ile sytuacji, ile jest w naszym życiu rzeczy, z iluż to niebezpieczeństw wyrwał nas Pan. Ile łaski nam wyświadczył. Ile niezasłużonych darów nam posłał. Błogosław duszę moja Panu. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Czy pamiętasz, jak Cię uzdrowił? To On leczy wszystkie nasze choroby. Jeśli doświadczyłeś jakiegokolwiek uzdrowienia w swoim życiu, czy pamiętasz o tym? Czy pamiętasz to jako Jego dobrodziejstwo? Czy dzielisz się tym z innymi, opowiadasz innych, zachęcasz innych? Czy wspominasz, jak Cię wyrwał z długów? Jak Ci pomógł, jak Cię pocieszył? Jak Cię zbawczo napomniał? Czy rozprawiasz o Jego wspaniałych dziełach w Twoim życiu? Przepraszam. Czy rozpowiadasz je wokół? Czy też nieustannie wywyższasz Goliata i narzekasz na jego wzrost, na jego uzbrojenie, na jego złośliwość i mówisz, że jest niezwyciężony? Kochani, nie możemy ignorować Goliata. Nie o to chodzi, żeby go ignorować. Ale potrzebujemy dużo bardziej patrzeć na naszego Boga. Rozmyślać o Jego miłości, o Jego mocy, o Jego łasce, o Jego dobroci i rozpowiadać Jego cudowne dzieła w naszym życiu. Kiedy tak podchodzimy do życia, to możemy doświadczyć tych błogosławieństw, wiary i odwagi, jaki doświadczał Dawid. Wiersz 36. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa Twój. To jest przeszłość. Teraz Dawid patrzy do przodu i mówi: i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, Jahwe, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Zauważmy, że w słowach Dawida nie ma pychy ani zarozumialstwa, gdyż on wyraźnie podkreśla, że to nie będzie zwycięstwo Dawida, ale że to Pan wyrwie go z ręki tego Filistyńczyka. Skąd Dawid miał taką pewność? Zauważcie, że w tym, co Dawid mówi tutaj, nie ma krzty wątpliwości. Tu nie jest powiedziane: mam nadzieję, że położę trupem tego Filistyńczyka, jak położyłem lwa czy niedźwiedzia. Ale Dawid mówi: tak samo będzie z tym Filistyńczykiem. I Pan, który mnie wyrwał z mocy tamtych, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Skąd miał taką pewność? Czy nie powinien był, jak wcześniej uczynił to Jonatan? Pamiętacie Jonatana? Jak się targnął na Filistyńczyków? Pamiętacie jego słowa? Żeśmy na tym troszkę spędzili czasu. Jonatan zachował pewną ostrożność i skromnie, pokornie powiedział: być może Pan uczyni coś dla nas. I Bóg się przyznał do jego wiary, pamiętacie? Przyznał się. Mimo że miał taką wiarę, Bóg się przyznał do jego wiary i dał mu zwycięstwo. Z pewnością są takie sytuacje, i myślę, że jest ich wiele, gdzie ludzie mają taką zarozumiałą wiarę. Gdy wmawiają sobie i innym, że Bóg coś uczyni. gdy w swej duchowej ślepocie bezsensownie powtarzają i klepią jakieś wydumane przez siebie wyznania. I mówią, jesteś uzdrowiony w imieniu Jezusa, żadna choroba nie ma nad tobą mocy, szatan jest pokonany, twoje problemy finansowe są rozwiązane. I kończą w to swoje krzyczenie i nic się nie zmieniło. I nie ma ani żadnej poprawy zdrowia, ani nie ma żadnej finansowej poprawy, nic nie ma. Tylko były ich wielkie słowa. Niektórzy sądzą, że takie wyznania są wyrazem prawdziwej wiary i są konieczne, aby prawdziwa wiara mogła się zamanifestować. I wezmą przykład chociażby tutaj Dawida i będą, a widzisz, jak Dawid mówił z pewnością i z przekonaniem. Obawiam się, że często nie jest to biblijna, miła Bogu wiara, ale są to tylko puste słowa, oparte na wierze w okultystyczne, pozytywne wyznawanie. Jednak powiedziawszy to, spieszę się, aby dodać, że są takie sytuacje, kiedy te same wyznania nawet są wyznaniami prawdziwej wiary, ożywionej przez Bożego Ducha i pełne Jego mocy. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale czytamy, że Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy. I niesiono tam pewnego męża, chromego od urodzenia, kalekę. A Piotr z Janem wpatrywali się uważnie w niego. I Piotr do niego rzekł, kiedy on oczekiwał jałmużny, srebra i złota nie mam. Lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki i zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A więc Piotr tutaj, pełen Ducha Świętego, mógł powiedzieć do tego człowieka, chodź. I ten człowiek faktycznie zaczął chodzić. To nie były tylko puste słowa. Ale to było prawdziwie Boże słowo do tego człowieka, które Piotr przekazał. I wtedy coś się stało. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Skąd mógł mieć taką pewność? Że przyjdzie... Nie, czy to nie było zarozumiałe, żeby coś takiego powiedzieć? Że tak, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego? Ewidentnie apostoł Paweł wiedział, o czym mówi. I wiedział, miał obietnicę ewidentnie Bożą, że kiedy do nich przyjdzie, to Bóg da mu pełnię błogosławieństwa Chrystusowego. I mógł to powiedzieć. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale mówi, że byli w pewnym doświadczeniu i byli całkowicie pewni tego, że ich śmierć jest postanowiona. I dodaje, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. A więc Paweł już tak jak Dawid doświadczył czegoś, już doświadczył takich niebezpieczeństw, takich sytuacji, że wydawało się, że już śmierć postanowiona, że już nie ma wyjścia, a jednak Bóg w jakiś sposób wyrwał. I mówi, wiem, jestem przekonany, że tak będzie nadal, że będzie nadal wyrywał. Wiedział, że Bóg go do czegoś przeznaczył. I że tak długo, jak Bóg chce, żeby on wykonywał to dzieło, to nie ma niebezpieczeństwa śmierci, które może mu zagrozić. Dlatego mógł z taką ufnością tak mówić. Dlatego miał taką ufność, że i nadal wyrywać będzie. A więc są sytuacje, kiedy w mocy Ducha Świętego możemy mówić z wiarą, której On sam nam udziela i wtedy jest to miłe Bogu. I Bóg się do tego przyznaje. Z jednej strony Dawid doświadczył już działania żywego Boga w swoim życiu i polegając na tym, co Bóg już uczynił, oczekiwał w wierze kolejnych objawów Jego łaski. Z drugiej strony wiemy, że Samuel pomazał go świętym olejem, co oznaczało szczególne wybranie. I nie wiemy, czy Samuel wyjaśnił Dawidowi, czy choćby nawet jego ojcu, jaki był cel tego pomazania. Samuel wiedział, ale nie wiemy, czy on powiedział to Dawidowi, czy powiedział jego ojcu. Być może tak, być może Dawid wiedział, że został pomazany na króla. Nie wiem. Jednak sam fakt tej ceremonii był świadectwem Bożego zamysłu wobec Dawida. I Dawid wierzył, że jeszcze Bóg ma na niego coś więcej. Dawid miał świętą wiarę w swym sercu, wiarę w Boże możliwości i w Bożą przychylność. Czy możemy ufać Bogu w tych dwóch aspektach, bracia i siostry? Czy możemy ufać Bogu, że nasz Bóg może wszystko i jest nam przychylny? Chce nam błogosławić. Chce naszego dobra, a nie zła. Ma dla nas dobre rzeczy. Niekoniecznie takie, jakie ten świat nam oferuje i bardzo rzadko takie. Ale dobre rzeczy, prawdziwie dobre. Czy wierzysz w to? Czy jesteś gotów przyjąć to, co pochodzi z Jego ręki z dziękczynieniem? Czy też masz swoje preferencje wobec tego, co Bóg ma ci dać? I kiedy ma ci to dać? I jak ma ci to dać? A jeśli coś nie idzie po twojej myśli, jeśli Bóg nie odpowiada już dzisiaj na twoją modlitwę, jeśli Bóg nie w taki czy nie w taki sposób rozwiązuje twój problem, czy masz mu to za złe? Czy wyrzucasz mu to? Czy też nadal go chwalisz i nadal mu ufasz i poddajesz mu się we wszystkim, co przychodzi na twoje życie, wiedząc, że on we wszystkim, nie tylko w tym, co miłe, nie tylko w tym, co przyjemne, ale we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy go miłują. A więc i czasami te problemy finansowe, a więc czasami i ta choroba, czasami te problemy w domu. We wszystkim. Słowo Boże wzywa nas do czego? Abyśmy dziękowali we wszystkim. Wiecie, można było powiedzieć, ta cała sytuacja tutaj, to nie było za co dziękować. To nie było tej powodu do radości, że znowu po tych wszystkich wojnach, które Saul toczył i zwyciężał, teraz znowu są tak zagrożeni i ten jeszcze olbrzym. Kto dał mu ten wzrost? Jak on tak wyrósł, taki wielki, na 3 metry prawie? Boża ręka za tym stała, ewidentnie, że dał takich olbrzymów w Gat. Całą rodzinkę, a było ich więcej. Jeszcze Goliat miał paru braci, o których później dalej czytamy. Było ich więcej, takich olbrzymów. Czemu Bóg takie coś robi? Czy Bóg nas nie kocha? Czy Bóg się nad nami chce znęcać? Czy Bóg chce nam dokuczyć, dokopać? No nie. Bóg chce się objawić w naszym życiu. Bóg chce nas nauczyć czegoś o naszej słabości, o naszej zależności wobec Niego. Chce nas nauczyć jakichś ważnych lekcji w naszym życiu. Chce objawić swoją wielkość w naszej słabości. Chce objawić swoją moc tam, gdzie my po prostu jesteśmy zupełnie bezradni, tak jak oni byli bezradni. Czy możemy ufać Bogu, że nasz Bóg może wszystko, jest nam przychylny, chce nam błogosławić, ma dla nas dobre rzeczy? Czy wierzymy tym Jego zapowiedziom, tym zapewnieniom, że tak jest? Saul nawet, słuchając Dawida, zmienił zdanie. Nie jestem do końca pewien, czy rzeczywiście uwierzył, że Dawid ma szansę z Goliatem, ale słowa Dawida musiały zrobić na nim duże wrażenie. Jako że rzekł do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. I nie chcę być niesprawiedliwy wobec Saula, ale tak czytam to, to brzmi mi to tak jak słowa niektórych pozbawionych wiary religijnych braci, którzy mówią: Pan z Tobą. Niech Cię Bóg błogosławi. Wszystkiego najlepszego. Takie, wiecie, słowa, w których po prostu w ogóle nie ma wiary, nie ma jakiegoś faktycznego błogosławieństwa, ale takie, wiecie, religijne, dobrze to powiedzieć, nie? No jak już idziesz, no to niech Pan będzie z Tobą. Ja to nie będę patrzył. Ale niech Cię Bóg tam błogosławi, bracie. Niech Cię rozerwie na strzępy, tylko nie krzycz za głośno. Wstyd na mnie narobić tutaj. Nie chcę tego wkładać w jego usta. Może tak nie było. Ale tak jak czytam tę historię, takie obrazy widzę, wiecie, czasami w kościele. Takich ludzi, którzy tak pletą po prostu, takie puste frazesy. Przykre to jest. Zamiast się wziąć do roboty, jeśli Saul by uwierzył Dawidowi, że Bóg jest taki mocny, to sam by założył swoją broń i poszedł walczyć z tym Goliatem. A nie tego chłopca posyłać. Dlatego wątpię w jego szczerość, w tych słów, że on taki pobożny nagle się zrobił i Pan będzie z Tobą. Ale może się mylę. Nie, Bóg jeden jest jego sędzią, nie ja. Więc tutaj nie chcę powiedzieć, że tak było. Po prostu się dzielę jakimiś tu swoimi przemyśleniami. Widzimy, że Saul jednak nie skończył tylko na tych pobożnych życzeniach powodzenia, ale jak czytamy w wierszu 38, przyodział tedy Saul Dawida w swój rynsztunek. Włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie. Wow! Saul nie miał odwagi, aby samemu ruszyć na Goliata, ale za to chce jakoś przyłożyć ręki do tego dzieła. Niech chociaż jego zbroja znajdzie się na polu walki. Niech ludzie zobaczą, że król też się przyczynił do tej walki. I być może znowu, Saul może nie miał żadnych egoistycznych pobudek. Może szczerze chciał jakoś pomóc Dawidowi, patrzył na tego chłopaka i zrobiło mu się go żal i mówi, no to chociaż dam ci to, co mam. No. Chciał go jakoś zachęcić, jakoś go wesprzeć, uzbroić w to, co miał najlepszego. I Saul po prostu kalkulował po ludzku, tak? Goliat ma zbroję, no to Dawid też potrzebuje zbroi. Goliat ma hełm, no to Dawid też będzie miał hełm. No i miecz. Czyli myślał tak, jak myślał po prostu, według ciała. I Dawid, myślę, że czuł się bardzo niezręcznie, kiedy Saul wkładał na niego te kilka numerów za duże rzeczy. Wiecie, Saul był olbrzymem. On był o głowę wyższy od wszystkich. I ta zbroja była dla niego dopasowana, nie dla tego chłopca. Więc możecie wrażenie, jak on wyglądał w tym hełmie i w tym, o, jak ledwo stał w tej jego kolczudze i jak tam ten miecz mu wisiał i po ziemi ciągnął za sobą. Było mu chyba niezręcznie odmówić królowi i Dawid próbował nawet tym chodzić w tym całym złomie, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tym chodzić. Nie mogę w tym chodzić nawet, a co dopiero walczyć? Nie mogę w tym chodzić, mówi, gdyż nie jestem przywykły. Tak grzecznie mu to odpowiedział. I Dawid zdjął je z siebie, zwalił ten cały złom. I mówi, nie, to nie dla mnie. I kochani, jakaż to dla nas lekcja. Nie możemy toczyć Bożej walki w saulowej zbroi. Nie pokonamy świata walcząc orężem tego świata. W liście do Efezjan czytamy, że bój toczymy, ale nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności. Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego Paweł mówi, weźcie zbroję. Ale jaką zbroję, mówi? Weźcie całą zbroję Bożą. abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Jest dzisiaj w Kościele wielu szczerych Saulów, mających dobre chęci, którzy chcą jakoś pomóc w osiągnięciu zwycięstwa w Kościele. Ale sądzą, że aby tego dokonać, muszą się posługiwać narzędziami walki, jakimi walczy się w tym świecie. Mówią, że nie odniesiemy zwycięstwa, jeśli nie będziemy mieli dużych pieniędzy. Jeśli nie będziemy mieli odpowiedniej reklamy. Jeśli nie będziemy mieli organizowali jakichś wystrzałowych imprez. Jeśli nie będziemy zapraszali jakichś ciekawych ludzi, nie będziemy mieli nowoczesnej muzyki, jakichś multimedii, jakiegoś politycznego i społecznego zaangażowania i wielu innych przydatnych narzędzi. I oczywiście te rzeczy mogą w jakiejś mierze okazać się pomocne i Bóg może się nimi posłużyć. Ale biada nam, gdy one stają się źródłem naszej ufności. Kiedy stają się niezbędne, aby toczyć zwycięski bój. Kiedy one stają się naszą zbroją. I sądzimy, że jeśli je mamy, to odniesiemy sukces. Odniesiemy zwycięstwo. Biada nam. Boża zbroja, Paweł dalej pisze, to nie są pieniądze, to nie nowoczesna muzyka, to nie reklamy i inne rzeczy, ale Boża zbroja to biodra opasane prawdą. To jest Boża zbroja. Kiedy żyjesz w prawdzie, kiedy nie kłamiesz, nie oszukujesz, ale starasz się, aby twoje życie było tak, a twoje nie było nie, żeby nie było niczego pomiędzy. Jest prawda w twoim życiu, jest prawda na twoich ustach. Nie kręcisz, nie kłamiesz, nie oszukujesz. To jest Boża zbroja. Prawda, biodra opasane prawdą. Pancerz sprawiedliwości. Kiedy boisz się jakiejś nieprawości w swoim życiu, boisz się czegokolwiek nie tak zrobić, boisz się oszukać, boisz się, żeby coś było nie tak, jakaś szara strefa w twoim życiu, a chcesz, żeby twoje życie było sprawiedliwe. To jest twój pancerz. Tam jesteś bezpieczny, kiedy żyjesz sprawiedliwym życiem. Nogi gotowe do zwiastowania Ewangelii pokoju. Kiedy patrzysz na ludzi wokół i chcesz im powiedzieć o Jezusie. Nie jest ci obojętne, że giną. Chcesz im zanieść Ewangelię o pokoju z Bogiem. Tarcza wiary. Przyłbica zbawienia. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże, to jest nasz oręż, to jest nasza zbroja, to jest to, czego potrzebujemy, aby zwyciężyć w tym boju duchowym. Nasza zbroja to modlitwy i prośby zanoszone w duchu o każdym czasie i czuwanie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czy masz tą zbroję w swoim życiu, bracie, siostro? Czy przyodziewasz się w tą zbroję? Czy toczysz zwycięski duchowy bój? Czy może czekasz, aż będziemy mieli więcej tutaj jakichś gadżetów? I może coś, nie wiem, jeszcze większą, zrobimy reklamę na zewnątrz, albo co jeszcze? Jaki bój toczymy? Jakimi środkami chcemy walczyć? Czy troszczymy się o taką zbroję w naszym życiu? To jest zbroja, którą każdy z nas ma nosić w naszym duchowym konflikcie. O tą zbroję musimy dbać i ona ma być naszą ufnością w Panu. Po drugie, nie możemy walczyć w cudzej zbroi. To, co jest dobre dla kogoś, niekoniecznie jest dobre dla ciebie. Zbroja Saula sama w sobie nie była zła. Po prostu była za duża na Dawida. Za ciężka. Dawid nie był przyzwyczajony. To nie był jego sposób walczenia z niedźwiedziem. On nie zakładał zbroi, wiecie, i miecza nie przypasywał, kiedy biegł za tym niedźwiedziem czy za lwem. To nie był jego sposób walki w ogóle. Sama zbroja nie była w sobie zła. Chroniła Saula w innych bitwach. Jego miecz skutecznie tępił jego wrogów. Ale to nie było narzędzie walki dla Dawida. Dlatego nie naśladuj ślepo innych. Nie sądź, że jeśli coś działa w życiu twojego brata czy tamtego zboru, to musi działać w twoim życiu i w tym zborze. Niekoniecznie. Oczywiście są pewne uniwersalne wartości, takie jak wiara, miłość, poświęcenie. Jest ta Boża zbroja, która pasuje na wszystkich chrześcijan. Natomiast musimy je odróżnić od jakichś metod, form, w jakich Bóg używa i działa w życiu różnych ludzi, w różny sposób. I na koniec strzeżmy się, bracia, siostry, aby nie wciskać naszej zbroi na innych. To, że Bóg użył czegoś w twoim życiu, niekoniecznie oznacza, że użyje dokładnie tego samego w życiu twojego brata czy twojej siostry. Możesz powiedzieć im o swoim zwycięstwie, możesz podzielić się, jak Bóg użył tego czy tamtego w swoim życiu, ale strzeż się, żebyś nie wkładał na nich na siłę swojej zbroi. Pozwólmy Bogu działać według Jego zamysłu i Jego upodobania w życiu naszych braci i sióstr, również w życiu innych zborów. Nie bądźmy napastliwi i nie bądźmy agresywni wobec tych, którzy inaczej pewne rzeczy pojmują czy nieco inaczej podchodzą do pewnych spraw. A nie wzywam do liberalizmu, wiecie o tym. Ale myślę, że czasami posuwamy się za daleko. I jak ktoś już nie robi tak jak my, to już jest, uważamy, że to już Bóg tego nie pobłogosławi, Bóg tego nie użyje. No, możemy się grubo mylić. Raczej jak wzywa nas Słowo Boże, uważajmy jedni drugich za wyższych od siebie. Jeśli trzeba, napominajmy jedni drugich w duchu pokory i miłości i łagodności. I wiem, że Goliat nadal stoi w polu i nie zdążyliśmy dziś na świętowanie triumfu Dawida i Izraela. Jeśli Bóg pozwoli, zrobimy to za tydzień. Obiecuję już wam o 3 tygodni, ale Bóg nie pozwolił mi dzisiaj. Tak powiedziałem, jeśli Bóg pozwoli. Wierzę, że Bóg dzisiaj przekazał nam swoje słowo. Przyjdźmy do Niego i odpowiedzmy naszą modlitwą na Jego głos, który dzisiaj przemawia do naszych serc. Powstanie, proszę. Panie, kiedy rozważamy Twe słowo, kiedy patrzymy na tak bogate fragmenty, Ty mówisz różne rzeczy do różnych serc. Ty wiesz, czym dzisiaj przyszliśmy. Ty znasz dokładnie naszych Goliatów. Wiesz, jakie są ich rozmiary. Panie, proszę, byś użył tego słowa. Byś pomógł nam toczyć zwycięski bój. Nie pozwolić Goliatom w naszym życiu zastraszyć nas, stłamsić nas. Daj nam, Panie, ducha Dawida, Twojego świętego ducha, gdzie nie polegając na sobie samych, ale na Tobie i na Twojej wielkiej mocy, możemy stawić czoła wszelkiej przeciwności. Możemy, tak jak apostoł Paweł, mówić, że ani śmierć, ani życie, ani nędza, ani nagość, ani prześladowania, ani niebezpieczeństwa, nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Daj nam, Panie, tę wiarę w Twoją wszechmoc, w Twoje nieograniczone możliwości, w Twoją władzę nad wszelkimi Goliatami. Daj nam, Panie, tę ufność w Twoją miłość, w Twoją dobroć, w Twoją łaskawość, że nie jesteś Bogiem, który znajduje przyjemność w cierpieniu swojego ludu, ale jesteś tym, który współczuje z naszymi słabościami. I tak jak nas zachęcasz, abyśmy i my cierpieli, jeśli jeden członek naszego ciała cierpi, Twojego ciała, Panie, tak wiemy, że Ty jako głowa cierpisz wraz z Twoim Kościołem, i z Twoimi dziećmi, którzy znajdują się w różnych bolesnych położeniach. Panie, uwolnij nas z tego strachu Saula. Daj nam zobaczyć słabość jego narzędzi walki i potęgę Twojej zbroi, potęgę Twoich sposobów, Twojego działania. I toczyć zwycięski bój, Panie, przyodziani w Twoją zbroję, trwając w modlitwie, trwając w podejmowaniu trudu miłości, trwając w podejmowaniu trudu dotarcia do ludzi, zaniesienia im Twojej Ewangelii, podejmując te kroki, do których nas wzywasz. Prosimy, kochany Panie, zapieczętuj to słowo w naszym życiu i niechaj będzie Twoją zachętą dla każdego z nas do zwycięskiego życia. Nie do jakiejś nadymanej, wydumanej wiary, nie do jakichś pustych słów i jakichś pustych obietnic, ale żywej wiary, która skutecznie działa i przynosi owoce. Prosimy. Prosimy, Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.